uzdrowienie. O jakie uzdrowienie chodzi?
Człowiek, wiadomo, że jest to taka istota złożona z wielu elementów i składa się jednocześnie i z ciała, i z duszy, ale też z psychiki. I jak człowiek zaczyna chorować, to może zachorować równie dobrze psychika, może też zachorować ciało, albo może zachorować dusza. Więc mówiąc o uzdrowieniu, mam na myśli zawsze te trzy sfery.
Ciało, duch i dusza.
Tak jest.
Czyli rozróżniamy to. Tak się zastanawiam, czy dla wszystkich to rozróżnienie duch i dusza jest zrozumiałe.
Może być to niezrozumiałe, jednak tak z filozoficznego punktu widzenia, filozofia rozróżnia w człowieku tę sferę. Duch i dusza. My moglibyśmy też powiedzieć o jakiejś psyche też, o psychice. I myśląc o tym w tej kategorii, dla ułatwienia czy definiowania tego, można się tego trzymać właśnie. Czyli ja wolałbym mówić o takiej sferze jak psychika, dusza i ciało. Ale faktycznie mówimy tak, jak powiedzieliśmy wcześniej, tak? Tylko, że też dla lepszego odbioru, nawet tutaj, jak staram się to rozróżnić, te trzy sfery w człowieku, to właśnie trzymają się tego.
One są ze sobą powiązane. Te sfery są nierozłączne.
Zgadza się, dlatego że jest jeden człowiek. I jest tak po prostu, że jeżeli zaczyna chorować ciało, to w jakimś tam stopniu odczuwa to też nasza psychika i nasza dusza. Tak, jeżeli boli mnie głowa, to ja od razu mam złe samopoczucie i tak dalej. Jeżeli zaczyna chorować psychika, to ciało też potrafi na to zareagować. I co jest bardzo dziwne, ale też no, w jakiś sposób naturalne, chociaż budzi to zdziwienie u sceptyków, ale właśnie jak zaczyna chorować dusza, też może to się odbić chorobą ciała na przykład, albo psychiki.
By mógł nastąpić proces uzdrowienia, człowiek musi zabić w sobie krowę. Obrazuje to ojciec bardzo ciekawym opowiadaniem, od którego rozpoczyna się książka Jezus chce cię uzdrowić. I chciałabym, by ojciec opowiedział nam tę historię.
To nie jest moja historia. Ja tę historię usłyszałem od José Prado Floresa i myślę, że ci wszyscy, którzy mieli kontakt z samym José Prado, znają historię krów i bicia krów bardzo dobrze. Faktycznie, historia jest bardzo prosta. Gdzieś daleko w górach żyła sobie rodzina, która była po prostu szczęśliwa z tego, co miała, a miała bardzo niewiele, ponieważ poza domem i krową i kawałem łąki nie mieli nic więcej. I to naprawdę im wystarczało. I któregoś dnia przychodzi do nich dwóch turystów, syn i ojciec, i patrzy na te piękne góry, na widoki i widzi ten skromny domek, skromnych ludzi, no i piękną, dumną krowę. Postanawiają poznać tę rodzinę, dowiedzieć się, jak to jest, że jak im się w ogóle żyje tutaj i tak dalej. No i w rozmowie dowiadują się, że tak naprawdę oni nie mają większych aspiracji, jakichś wielkich pragnień. Mają krowę, która daje im mleko i to im wystarcza. Na co starszy mężczyzna buntuje się i mówi im, że są nieekonomiczni, że w ogóle jak oni tak mogą, że mając takie hektary ziemi, takie piękne miejsce, mogliby tutaj zrobić taką agroturystykę, rozwinąć i tak dalej. Natomiast oni mówią, po co? Przecież mamy krowę. To nam naprawdę wystarczy. No i dyskusja przeradza się w prawdziwą awanturę, kłótnię i w końcu turysta nie wytrzymuje. Podchodzi do krowy i ją zrzuca w przepaść. Kiedy zdają sobie sprawę z tego, co zrobili, uciekają stamtąd. Mija wiele lat, syn mężczyzny już jest sam, ojciec umiera i on postanawia z powodu wyrzutów sumienia dowiedzieć się, co z tymi ludźmi się tam stało po tylu latach, przekonany, że skoro oni nie potrafili wykorzystać tego dobra, które daje im przyroda, byli uzależnieni od krowy, to kiedy krowy zabrakło, prawdopodobnie oni tam też pomarli. Ku zdziwieniu okazuje się po przejściu w to piękne miejsce, że w miejscu małego domku stoi piękny pałac, ogromne gospodarstwo, ziemia aż buja po prostu zielenią i całą uprawą. No i postanawia dowiedzieć się, co tutaj się stało, chociaż w jego głowie rodzi się taki pomysł, że pewnie ci umarli, ktoś inny przyszedł, bardziej ekonomiczny i wykorzystał po prostu te walory otoczenia. No i okazuje się, że otwiera drzwi młody mężczyzna, zaprasza do środka, każe czekać, aż właściciel przyjdzie. Kiedy przychodzi starszy mężczyzna, ten gość pyta się go, co tutaj się stało, tutaj kiedyś mieszkali tacy biedni ludzie i tak dalej. No i on opowiada im historię, że żyliśmy tutaj kiedyś całą rodziną, mieliśmy taką krowę, która tutaj dawała nam mleko, ale kiedyś przyszło dwóch furiatów jeden tak bardzo się zdenerwował, że nam tę krowę zabił. No i jak zabrakło krowy, nie mieliśmy już tego mleka, nie mieliśmy z czego żyć. Musieliśmy zacząć uprawiać ziemniaki, później zboże. Później się okazało, że ludzie chcą od nas to wszystko kupować. I tak zaczął kwitnąć interes, aż w końcu dzisiaj mieszkamy w pięknym pałacu. No i dopiero ten mężczyzna mówi, tak, to był mój tata. To on tutaj zabił wam tę krowę. I ten mężczyzna mówi, to dzięki niemu my się po prostu rozwinęliśmy. I tak, José Prado nas zachęcał do bicia własnych krów, bo faktycznie w życiu naszym jest tak, że człowiek lubi mieć taki swój kącik, swoje jakieś zajęcie, takie minimum, które wystarcza. Ale czasami może się zdarzyć tak, że to minimum, które mamy, w którym nam jest dobrze, może nas blokować na coś, co Pan Bóg chce dać dużo większego.
Te krowy mogą nam towarzyszyć w rzeczywistości, w cudzysłowie, ale mogą też być właśnie w nas. To może być też świetna metafora tego, co dzieje się w środku, w człowieku.
Zgadza się. To mogą być nasze grzechy, nasze słabości, nasze przyzwyczajenia.
Nasz lęk też.
Oczywiście.
Każdy z nas może zostać uzdrowiony. To jest pewne. Pan Bóg ma tak dużą łaskę, że jest w stanie obdarzyć nią każdego. Ale co zrobić, by to uzdrowienie utrzymać, by go nie zatracić. To jest może nawet jeszcze trudniejsze.
Zgadza się. To może być bardzo trudne. Tym bardziej, że jeżeli my już staniemy w prawdzie, zdefiniujemy nasz problem, widzimy, co nas boli, gdzie jest ta choroba, czy jest to choroba ciała, duszy, czy naszej psychiki. Jeżeli otwieramy się na łaskę Bożą i przyjmujemy tę łaskę, no to niestety jest taki problem, że bardzo często włącza się w nas takie myślenie, że właśnie, a może nic się nie wydarzyło, może to była jakaś pozorna choroba i tak szybko jak zachwycamy się łaską uzdrowienia, tak też szybko jesteśmy w stanie ją zanegować. Oczywiście jest to spowodowane też ludzką naturą, ale też jest to działanie złego ducha, który przychodzi i wmawia, udowadnia nam, że przecież nic się nie stało. No bo można sobie na tysiące sposobów wytłumaczyć, że przecież może tej choroby w ogóle nie było.
Przypomnę, że naszym gościem jest ojciec Piotr Różański, PR rekolekcjonista, autor też dwóch bardzo ciekawych książek. Jedna nosi tytuł Żyć Bożą Miłością, druga nosi tytuł Jezus chce Cię uzdrowić. Szerzej o tym wszystkim, o czym ojciec mówi teraz, można właśnie przeczytać też w tych książkach. Jedna z tych książek, Żyć Bożą Miłością, zawiera także świadectwa osób, które zostały uzdrowione pod wpływem rekolekcji, które prowadzi ojciec. Co ojciec czuje, kiedy ma ojciec świadomość, że to pośrednictwo między ojcem a tymi uzdrowionymi osobami przynosi tak piękne owoce?
Znaczy, szczerze mówiąc, czuję się bezradny. Dlatego, że ja tak naprawdę nigdy nie myślałem o tym, żeby prowadzić rekolekcję. Nigdy nie myślałem, żeby nakładać na ludzi ręce. W pewnym momencie, no jakby takie szereg zbiegów okoliczności, w cudzysłowie, ponieważ ja nie wierzę w zbieg okoliczności, wierzę w opatrzność Bożą. I wiem, że Pan Bóg jakoś tak mnie podprowadził do takiego rozumienia Pisma Świętego, że posłużył się też moim przełożonym, który kiedyś po prostu, kiedy ja sam byłem uczestnikiem rekolekcji kapłańskich w naszym klasztorze w Chełbdowie, podszedł do mnie z panią dyrektor ośrodka i mówi, to jest ojciec Piotr, który, jak myślę, w najbliższym czasie będzie tutaj prowadził rekolekcję. I to było dla mnie totalne zaskoczenie. Nie byłem na to zupełnie przygotowany. Ja byłem może niespełna rok po święceniach kapłańskich i miałem pół roku, żeby się do tego przygotować w ogóle. Zacząłem czytać, wnikać, co Jezus na ten temat mówi i uderzyło mnie jedno, że Pan Jezus w całym Piśmie Świętym Nowego Testamentu nigdzie nie mówi módlcie się za chorych, tylko mówi uzdrawiajcie chorych. I to był wielki impuls. Ja mówię, jak to jest możliwe, że nie modlić się, tylko od razu uzdrawiać. I później Pismo Święte mówi konkretnie, wzywajcie kapłanów, niech nakładają ręce. Albo Jezus mówi, będziecie nakładać ręce, a chorzy będą zdrowieć. I moje pierwsze takie zetknięcie się z taką posługą miało miejsce, później sobie to dopiero przypomniałem, jeszcze jak byłem klerykiem, być może na trzecim roku w seminarium, wybraliśmy się na czuwanie wspólnot Przymierze Mamre do Częstochowy. I tam miałem okazję poznać księdza Cyrana i on podczas modlitwy wstawienniczej podszedł do mnie, zaczął się nade mną modlić i w pewnym momencie powiedział mi na ucho, jak zostaniesz kapłanem, będziesz nakładał na chorych ręce, a oni będą zdrowieć. I wtedy mi się to przypomniało dopiero. Ja mówię, może faktycznie ten ksiądz się nie mylił i może Pan Bóg stawia przede mną takie zadanie. Tak czy inaczej, pół roku szybko minęło, były pierwsze rekolekcje, przyjechało dosyć sporo ludzi, Ja nigdy wcześniej w takich rekolekcjach nie uczestniczyłem. Byłem tylko, można powiedzieć, omodlony i oczytany, więc byłem dobrym teoretykiem tego. I kiedy zaczęliśmy rekolekcje, zaczęliśmy się modlić, po prostu modlić. Tam było mało słów, tylko modlitwa. I w pewnym momencie poczułem takie wewnętrzne przekonanie, że jak to należy zrobić. Czyli poprosiłem ludzi, aby pomodlili się za mnie, tak żebym ja otrzymał charyzmat, który będę mógł im posłużyć. I faktycznie tak było. Przyklęknąłem przed Najświętszym Sakramentem i poprosiłem, żeby za mnie się pomodlili, żeby Bóg działał przeze mnie w ich życiu. Po czym wstałem i poprosiłem, aby każdy z nich podchodził, ja będę nakładał ręce. Jeżeli tylko wierzą w to, że Pan Bóg może przeze mnie działać, zacząłem nakładać ręce. Było to bardzo wzruszające dla mnie samego, jako dla kapłana, ponieważ czułem bardzo mocno działanie Pana Boga. Ludzie też to przeżywali dosyć tak bardzo osobiście, to spotkanie z tym nałożeniem rąk. Po czym na drugi dzień, to był ostatni dzień rekolekcji, pojawiły się pierwsze świadectwa mówiące, że faktycznie jakieś pierwsze znaki uzdrowień były. Chociaż chciałbym zaznaczyć, że były to rekolekcje poświęcone uzdrowieniu wewnętrznemu. Nie modliliśmy się w ogóle o uzdrowienie fizyczne. I faktycznie to doświadczenie Boga, który działa we wnętrzu człowieka, czyli leczy rany z dzieciństwa, jakieś zaniedbania, braki miłości, wyrzuty sumienia, czasami jakieś jeszcze mnóstwo innych rzeczy, że ci ludzie na drugi dzień, to była niedziela, to była, słuchajcie, była taka radość w tych ludziach, był taki entuzjazm, że przeżywaliśmy niedzielną Eucharystię jako po prostu prawdziwe spotkanie ze zmartwychwstałym, który przyszedł. Później dostawałem informacje od ludzi na swojego maila, że oprócz tego, że Pan Bóg ich uzdrowił wewnętrznie, zniknęły też wszelkie fizyczne dolegliwości. I później to się powtarzało na każdych rekolekcjach. Nigdy nie modliliśmy się o fizyczne uzdrowienie. Nigdy. Tylko o wewnętrzne. I to wewnętrzne przyjęcie uzdrowienia, które się wiąże bardzo mocno z własnym, osobistym nawróceniem i trwaniem przy Panu Bogu, za każdym razem jakby było potwierdzane uzdrowieniem fizycznym. I świadectwa, które są w książce, to są właśnie osoby, które modliły się o uzdrowienie wewnętrzne, a zostały uzdrowione i wewnętrznie, i z jakichś chorób fizycznych. I nie ma tutaj jednego świadectwa, które jest bardzo mocne, potwierdzone zresztą też przez medyków, młodej 23-letniej dziewczyny, która została uzdrowiona ze stwardnienia rozsianego. I to był chyba taki największy znak dla nas. Jakiś czas temu byłem na rekolekcjach, gdzie pojawiły się znowu osoby, które były kilka lat temu na rekolekcjach, które przyjechały na rekolekcje tylko po to, aby zaświadczyć, że naprawdę choroby, z których zostali uzdrowieni, te fizyczne, po prostu nie ma. Mija trzeci rok, nie ma żadnych objawów chorób, takich jak na przykład, nie wiem, jakieś problemy z kręgosłupem, z kolanami, ze wzrokiem. Zresztą do końca życia będę miał obraz przed sobą, jak przyjechała jedna z kobiet na rekolekcję o kulach, a z rekolekcji wracała z kulami pod pachą. Bardzo mnie ten obraz utkwił w pamięci i bardzo mnie rozśmieszył, bo żegnając się z nią sobie tak w duchu pomyślałem, no właśnie, tak powinny się kończyć wszystkie rekolekcje.
Ojcze, czy to jest tak, że teraz na każde rekolekcje, które ojciec prowadzi, jedzie ojciec z takim i entuzjazmem, ale też z taką ciekawością, jaką niespodziankę tym razem Pan Bóg nam sprawi?
Tak, jest coś takiego. Zresztą nie jeżdżę na rekolekcję sam. Mam ze sobą ekipę dwóch wspaniałych animatorek z naszej wspólnoty z Łowicza, z Kany, Bożenkę i Małgosię, które mi wiernie towarzyszą. Jeździmy razem, modlimy się i za każdym razem, jak już się zbliża wyjazd, to już czujemy takie mocne działanie Ducha Świętego, który w naszym sercu objawia się taką wewnętrzną, wielką radością, gdzie możemy już odliczać do wyjazdu, bo wiemy, że będziemy świadkami wielkich rzeczy.
Cześć. Adonai.
Motyw nałożenia rąk przez kapłana, modlitwa z nałożeniem rąk. Mowa o tym w tej książce Żyć Bożą Miłością. Tutaj ojciec zwierza się niejako Dorocie Mazur, że nie każdy kapłan wykorzystuje jakby potencjał, który ma w sobie. Ma w sobie oczywiście przez ten sakrament, jakim jest kapłaństwo, czyli jest to moc Boża oczywiście, moc Ducha Świętego. Natomiast nie każdy ksiądz z tego korzysta, no tak mogę powiedzieć w cudzysłowie. Dlaczego to jest takie ważne, by to wykorzystywać? I jaka jest różnica, jeżeli kapłan pomodli się nade mną, ale nie nałoży rąk na moją głowę, a takim kapłanem, który właśnie to zrobi?
Proszę zauważyć, że Jezus daje nakaz nakładania rąk. To jest fenomen. Gdyby nie było to ważne, to by Jezus o tym w ogóle nie mówił, a ewangeliści by tego nie zapisali. Ale Jezus o tym mówi bardzo konkretnie. Nakładajcie ręce na chorych, a będą zdrowieć. Kiedyś jeden z księży powiedział, że ja nie nakładam rąk, bo nie jestem charyzmatykiem. Ale ja chciałbym tutaj zapewnić i mówię o tym wszędzie, gdzie tylko się pojawię i chciałbym też powiedzieć w Radiu Niepokalanów. Wszyscy kapłani są charyzmatykami. Bez wyjątku, dlatego że kapłaństwo jest charyzmatyczne i każdy kapłan otwiera się na działanie Ducha Świętego w sakramencie święceń. Namaszczenie dłoni kapłanów. Przecież to jest znak, że moje dłonie stają się teraz dłońmi Jezusa Chrystusa. Jeżeli Jezus mówi, nakładajcie ręce na chorych, no to nie powiedział to tego dla żartów, tylko to jest, musi być bardzo ważne. My możemy po ludzku tego nie rozumieć. Możemy mieć z tym problem, ale bądźmy posłuszni nakazowi. Dlatego mówię, każdy kapłan jest charyzmatykiem. Każdy. Czym jest charyzmat? Charyzmat jest darem, darmo danym człowiekowi, nie dla siebie, ale dla innych. Jest darem społecznym. Więc kapłaństwo jest charyzmatyczne. Kapłan nie jest kapłanem dla siebie, ale jest ustanowiony kapłanem dla innych ludzi. Więc posługa kapłana jest posługą społeczną. Więc nakładanie rąk powinno być czymś naturalnym. Dlatego ja też ludzi zachęcam, aby nie bali się prosić kapłanów o błogosławieństwo przez nałożenie rąk.
To też w jakiś sposób daje nam odpowiedź na takie pytania, które pojawiają się ze strony wiernych albo właśnie niekoniecznie wiernych, którzy mówią, że nie chodzą do spowiedzi, dlatego że kapłani też popełniają grzechy. Ale jednak kapłan, on ma ten dar Ducha Świętego i mimo, że sam jest ułomny, ta moc, którą posiada, nie pochodzi od niego.
Zgadza się. Ja mam świadomość swojej ułomności i swojej słabości i wiem, co to znaczy klęczyć w konfesjonale. Dlatego, że jestem śmiertelnikiem, który się nawraca, grzesznikiem i nie wstydzę się tego i mówię o tym, bo to jest coś normalnego. Natomiast, żebyśmy sobie wszyscy zdawali sprawę, co tak naprawdę Bóg dokonuje w naszym sercu, w sakramencie pokuty i pojednania, to byśmy nie wychodzili z konfesjonałów. Przykład opisany tutaj przeze mnie w książce zresztą, kiedy na początku mojej posługi zaczynam rekolekcję od konkretnego scenariusza, a Pan Bóg mi jej dał po uszach i mi powiedział, że nie. Scenariusz jest ci potrzebny wtedy, kiedy ty głosisz rekolekcję, ale te rekolekcje głoszę ja, a scenariusz do tego jest niepotrzebny. I kiedy byłem przygotowany do prowadzenia rekolekcji i było chyba ponad 50 uczestników na ten piątek, sobotę i niedzielę, ja miałem przygotowane konferencje, zresztą stary schemat, wszystko już wiemy, już nie pierwszy raz głosimy. I nagle druga konferencja, a ja po prostu wewnętrznie czuję, że mam przestać mówić. Że koniec, wszystko, co było do powiedzenia, już zostało powiedziane.
To który to był drugi dzień?
To był, tak, to była sobota rano.
Czyli jeszcze jeden dzień cały,
tak,
i
jeszcze cały
prawie
dzień.
Dwa dni.
Oczywiście, że tak. A ja już tutaj widzę, że Duch Święty zaczyna mieć inny pomysł na ten czas. I bardzo mocno w sercu wtedy usłyszałem, że prawdziwe uzdrowienie i uwolnienie dokonuje się w sakramencie pokuty pojednania. I słyszę to w sercu. Bóg mi mówi, musisz ich wszystkich wyspowiadać. Oczywiście naturalny bunt we mnie się zrodził. Tak sobie szybko pomyślałem, wie Panie Jezu, ale jak? Ja jestem sam, ich jest 50. Ja nie dam rady. 50 osób by spowiadać w sobotę. Czułem, że jak tego nie zrobię, to będę miał wyrzuty sumienia. I powiedziałem po prostu im, słuchajcie, wydaje mi się, że Pan Bóg będzie działał bardzo mocno, ale nie przez konferencję i naszą modlitwę, ale w sakramencie pokuty i pojednania. Więc ja idę do kaplicy, tam jest konfesjonał i proszę, żebyście się tutaj modlili, a ja będę spowiadał. I zacząłem spowiadać. Były to bardzo długie spowiedzi, w większości z całego życia. Nie wiem, która była godzina, jak wchodziłem do konfesjonału, natomiast wiem, że była 21, bo zaczynał się apel jasnogórski, kiedy wychodziłem. I w połowie mniej więcej spowiedzi czułem już, co się dzieje, ponieważ z korytarza dochodził do mnie salwy śmiechu. Ja już wiedziałem, co się dzieje. Kiedy ja wyszedłem z konfesjonału, ci wszyscy ludzie czekali na mnie na korytarzu. Byli rozpromienieni, uśmiechnięci. Była taka radość, że chyba siedzieliśmy jeszcze do pierwszej w nocy, rozmawiając po prostu ze sobą, bo czuliśmy, że Pan Bóg wszystkich nas dotknął, wszystkich bez wyjątku. Zabrał ciężary, odpuścił grzechy i w tym rozgrzeszeniu kapłańskim dokonało się to wewnętrzne uzdrowienie tego wszystkiego. Dlatego znowu kolejny dzień, niedziela, kiedy wstaliśmy rano i przyszliśmy na Eucharystię, to była najwspanialsza Eucharystia. Zresztą tak jest na każdych rekolekcjach, że człowiek jest taki zupełnie inny, odświeżony, bez tego bagażu jakiegoś tam obciążenia, że to się przemienia w piękne święto dziękczynienia po prostu.
Często Pan Bóg tak zmienia Ojcu ustalone, napisane, chociażby tylko w głowie przez Ojca scenariusze rekolekcji?
Może same scenariusze rekolekcji nie, ale konferencje bardzo często. Po prostu w pewnym momencie, kiedy mówię, czuję, że to już jest koniec i powinienem teraz mówić coś zupełnie innego. I wtedy zmieniam temat. Dlatego też jadąc na rekolekcje, staram się wcześniej to ustalać z Panem Jezusem, co będzie się na tych rekolekcjach działo, żebym ja też się nie czuł troszeczkę w jakimś tam niepokoju, że no Pan Bóg ma jakieś inne pomysły. Na szczęście Pan Bóg daje mi takie światło wcześniej, mniej więcej, w jakim kierunku to powinno pójść. Natomiast faktycznie jest tak, że mam jakiś taki, powiedzmy, mały schemat, ale staram się bardziej słuchać natchnienia i tego, co Pan Bóg mówi w liturgii, słowa z dnia bieżącego, z tekstów, które gdzieś otrzymujemy przed rekolekcjami i staram się iść w tym kierunku. Dlatego, no, prowadząc te rekolekcje, zresztą jak to ostatnio zażartował jeden z księży, który zaprosił mnie na rekolekcję z moją ekipą, byliśmy w diecezji radomskiej, dokładnie w Skarżysku Kamiennej. Były to rekolekcje takie właśnie piątek, sobota, niedziela dla wspólnoty świętego dobrego Łotra. Ksiądz Sławomir Pusa zaprosił nas z tą posługą i pyta się mnie, o czym będą rekolekcje. Ja mówię, przeksiędza, nie wiem, o czym będą. On mówi, no ale jak to ksiądz nie wie? Ja mówię, no naprawdę nie wiem. Wiem, że Pan Bóg chce działać i chce mówić. A on mówi tak, wiesz, to nawet miło, jakby te rekolekcje prowadził Duch Święty, a nie wy. Ja mówię, spróbujemy mu nie przeszkodzić. I faktycznie czuliśmy naprawdę wielką moc Boga, który działał w słowie, które nam dawał. Dlatego staramy się, przygotowując do rekolekcji, słuchać wcześniej, co Bóg ma nam do powiedzenia. I troszeczkę na bieżąco też staramy się rozeznawać, o czym powinniśmy mówić wtedy. Chociaż jakiś tam schemat oczywiście jest i ta wizja ukierunkowania na uwolnienie, na uzdrowienie, jak najbardziej. Ale tak de facto bardzo dużo konferencji powstaje na żywo.
Robi ojciec to, co może ojciec zrobić, tak? Tak po ludzku, to, co jest możliwe, przygotowuje się ojciec jak może najlepiej, a resztę zostawia Panu Bogu.
Oczywiście, staram się po prostu mu nie przeszkodzić.
Tak każdy z nas powinien żyć, pracować, w domu, w rodzinie, robić to, co może najlepiej, ale zostawiać to miejsce dla Pana Boga, czyli też na improwizację. Ojcze, kto przyjeżdża na takie rekolekcje, które ojciec prowadzi? Bo ja sobie myślę, że to nie są takie osoby, które są bardzo daleko od Pana Boga. Chcę przez to powiedzieć, że każdy z nas, nawet jeżeli chodzę co niedziela do kościoła, jeżeli staram się wypełniać przykazania, korzystam z sakramentów i tak potrzebuję uzdrowienia.
Zgadza się.
No właśnie, czy pojawiają się też osoby, które nie są praktykujące? Nie sądzę. Myślę, że są.
Pojawiają się.
Pojawiają się
tak,
jednak.
Pojawiają się osoby, które bardzo mało chodzą do kościoła, nie modlą się, ale też oczywiście takie osoby zaangażowane w różnego rodzaju ruchy, czyli takie, może ja bym powiedział inaczej. Zazwyczaj można by tak chyba powiedzieć, że na rekolekcje przyjeżdżają ci, którzy odczuli głód Pana Boga. Zwykłe chodzenie coniedzielne do kościoła, regularne spowiadanie się, jeszcze nie daje mi jakby takiego
spełnienia,
że ja tam spotykam żywego Boga, bo może być coś takiego, że człowiek nagle czuje, że jeszcze mu coś brakuje. I bardzo dużo ludzi przychodzi i mówi, tak, proszę Ojca, ja co niedzielę jestem w kościele, regularnie się spowiadam, modlę się, ale czuję, że coś jest nie tak. Czuję, że czegoś mi brakuje w tym jeszcze. Więc ja wtedy pytam się, czy ty w ogóle w tym wszystkim spotkałeś Jezusa? To jest kluczowe pytanie. Bo może być tak, że my jesteśmy pobożni, ale czy tam jest Jezus? żywy, prawdziwy, zmartwychwstały. Więc to jest pytanie, czy ty spotykasz zmartwychwstałego w swoim życiu? No i zazwyczaj się okazuje, że nie, że to ta wiara, ta praktyka jest taka tradycyjna, bo tak się nauczyliśmy i do tej pory to wystarczało. Ale skąd w takim razie to pragnienie? To znaczy, że Bóg się o to upomina. Prawda? On jest dawcą dobrych pragnień. Więc jeżeli ktoś czuje we wnętrzu, że brakuje mu czegoś, to brakuje mu Jezusa. I tacy ludzie przyjeżdżają na rekolekcje. I to są czasami ludzie, można powiedzieć, wielcy grzesznicy, którzy po 20 lat nie byli u spowiedzi, ale czuli, że coś w końcu, jakiś głód Pana Boga się pojawił. I to jest najwspanialsze, kiedy takie osoby się pojawiają.
No myślę, że ojciec je też świetnie rozumie. Ja nie chcę powiedzieć, że ojciec był wielkim grzesznikiem, ale chcę powiedzieć, mogę to powiedzieć, bo publicznie się ojciec do tego przyznał w swojej książce, że na pierwszą pielgrzymkę w swoim życiu do Częstochowy udał się ojciec tylko dlatego, że słyszał ojciec, że chodzą tam ładne dziewczyny.
Zgadza się. To był haczyk, na który dałem się złapać Panu Bogu. I co prawda mój kolega miał rację, były piękne dziewczyny. Ja się dałem na to złapać. Kolega namówił mnie na pierwszą pielgrzymkę, gdzie wcześniej z kościołem tak naprawdę nie miałem nic wspólnego. Moi rodzice zresztą też. To było tak tradycyjnie. Chrzest, komunia święta i to bierzmowanie. Chociaż przyznam szczerze, że przystępując do bierzmowania sam nie miałem pojęcia, co to jest, bo tak się złożyło, że od drugiej klasy szkoły podstawowej w ogóle nie chodziłem na katechezę w szkole. Czułem, że to jest mi do niczego niepotrzebne. Ale na tej pielgrzymce wtedy dokonał się cud, dlatego że Pan Bóg wlał w moje serce taką świadomość tego, że po prostu Bóg istnieje. I tyle. I tak się zaczęło. Więc kolejna pielgrzymka już nie była ze względu na dziewczynę, tylko ze względu na to pragnienie, które we mnie się pojawiło, że ja po prostu muszę nadrobić jakieś zaległości. Muszę się coś dowiedzieć o tym Panu Bogu. Chociaż prawdą jest to, że moja pierwsza świadoma spowiedź i pierwsza świadoma komunia święta była dopiero jak miałem 19 lat. Więc ja już wtedy...
Czy ile to czasu upłynęło od tej pierwszej pielgrzymki?
Około 4 lat. Tak, gdzieś te 4 lata to był taki czas, kiedy ja jeszcze naprawdę wsłuchiwałem się w to pragnienie, które we mnie jest. Ja nie potrafiłem tego umiejscowić, aczkolwiek gdzieś moje myśli krążyły wokół tego, że trzeba iść do kościoła, że trzeba iść do spowiedzi i tak dalej. I pamiętam taki bardzo ważny moment, kiedy zaczął się październik i akurat, nie wiem skąd, ale wiedziałem, że w październiku się odmawia różaniec. I postanowiłem 1 października pójść na nabożeństwo różańcowe do kościoła.
Ten 1 październik po tej pielgrzymce.
Tak. I wtedy ja po prostu na tym nabożeństwie różańcowym zacząłem odkrywać, o co chodzi. Mi zaczęło się podobać w kościele. Mi się zaczęło podobać to, że te kobiety odmawiają różaniec, że jest adoracja, że jest msza święta. Ja nie opuściłem ani jednego tego spotkania. Moi rodzice nie wiedzieli, co się w ogóle dzieje. Na szczęście towarzyszyła mi moja młodsza siostra w tym wszystkim, więc byłem troszeczkę usprawiedliwiony, gdzie my wychodzimy we dwójkę i tak dalej, że chodzimy do kościoła. I te spotkania z Maryją Różańcową, z Niepokalaną, wydaje mi się, że przyczyniły się do tego, że ja w ogóle zdecydowałem się na spowiedź, i zdecydowałem się na takie radykalną zmianę w swoim życiu. Chociaż moje spotkanie takie faktyczne ze zmartwychwstałym było zaraz po tym, jak najpierw odczułem pragnienie, że chciałbym być osobą konsekrowaną, że chciałbym Bogu złożyć śluby, dlatego że ja się tak zachwyciłem miłością Bożą i tym, że Bóg tak pięknie poukładał ten świat, tak go stworzył, że ja z miłości nie jestem w stanie nic innego zrobić, jak umrzeć. Ale nie mogłem umrzeć, bo byłem za młody, więc stwierdziłem, no to co można jeszcze innego z miłości zrobić? No można wziąć ślub. No jak ślub, no to jak? Z Jezusem? I okazuje się, że tak. Że rady ewangeliczne, które się składa w zakonie, to jest to. I tutaj moje serce znalazło spokój. Wtedy, kiedy o tym pomyślałem, i to był mój taki cel, do którego doszedłem, ale dopiero później nastąpiło to takie, kiedy właśnie stanąłem w prawdzie. Byłem na rekolekcjach ignacjańskich, na fundamencie i tam pozwoliłem sobie na pozabijanie wszystkich moich krów. I wtedy spotkałem zmartwychwstałego. I od tego momentu cieszę się jego obecnością, chociaż upadałem i będę upadał pewnie, ale dobrze, że Bóg pokazuje mi zawsze kratki konfesjonału od drugiej strony. I wiem, że tam można przyjść w każdej chwili i zacząć na nowo przygodę z zmartwychwstałym.
Uwielbiam Ciebie, Jezu, Tyś mój jedyny Pan i Bóg.
Uwielbiam Ciebie sercem i każdym słowem moich ust. Uwielbiam Ciebie szczerze i robić chcę, co każesz mi. Uwielbiam, gdy jest dobrze i wtedy, gdy są ciężkie dni. Dajesz mi siłę, aby żyć, dla Ciebie żyć. Ponad niebem i ziemią, ponad całym stworzeniem, ja wywyższam Twe imię, Jezu. Ponad niebem i ziemią, ponad każdym problemem, cała chwała dla Ciebie, Jezu.
Dzisiaj ojciec uzdrawia, sam został uzdrowiony. I to, jak ojciec o tym opowiada, przypomina mi to zdanie, które padło w jednej z tych książek, tak Bóg daje charyzmaty. To było takie zdanie, kilka zdań, które czytałam kilka razy, bo to też uświadomiło mi ważną rzecz, że wszelkie na przykład nasze zranienia, niedoskonałości, na przykład rodzice niewierzący albo rodzice, którzy się nami nie zajmują, jakaś obojętność okazana nam w rodzinie, po latach może się okazać, że przez te doświadczenia Bóg stwarza w nas pewne charyzmaty, czyli my dzięki temu doświadczeniu możemy służyć innym, którzy mają podobne doświadczenie i którzy nie mogą sobie z tym doświadczeniem poradzić. Dobrze to zrozumiałam?
Zgadza się. Można tak powiedzieć, że...
Czyli w ojcu już wtedy się ten charyzmat
zgadza
rodził
się.
W jakiś sposób.
Patrząc na moją historię, którą Pan Bóg pozwolił mi przeżyć i na to, w jaki sposób ja teraz funkcjonuję, jaki jestem kapłanem i do jakich charyzmatów mnie powołał, czy jakimi mi obdarował, one są bardzo ściśle związane z moim życiem, moim doświadczeniem. I to chyba tak działa, że tak jak wiemy, tu gdzie jest grzech, tam jeszcze obficie rozlewa się łaska. Ja bym chyba tutaj widział usprawiedliwienie tego, że tutaj gdzie Bóg dał uzdrowienie w danej sferze, że to później może stać się naszym charyzmatem, że będą do nas przychodzić ludzie, którzy mają ten sam problem. I dlaczego Bóg będzie do nas ich przysyłał? Bo my już jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie. Mam taki przykład człowieka, który został uzdrowiony ze skłonności homoseksualnych i on ma teraz rodzinę, jest szczęśliwy, ale cały czas do niego przychodzą ludzie z takim problemem. On w ogóle nie afiszuje się z tym, nic nie mówi, ale gdzieś tak wszystko się po prostu układa, że nagle ktoś przychodzi, rozmawia z nim i zwierza się, że ma taki problem i nie wie, jak sobie z tym poradzić. I on sam mówi, że to jest piękne, że po prostu Pan Bóg wykorzystuje to w nas.
Ja o tym mówię dlatego, że dla mnie to też było takie odkrycie, ponieważ wydaje mi się, że wielokrotnie myślimy, że no mówi się, Pan Bóg daje każdemu charyzmat, każdemu talent, bo taki charyzmat to może być też nasz talent, tak myślę, ewangeliczny. No ale ja jednak nie mam takiego talentu, bo talent rozumiemy dosłownie, to znaczy w postaci, nie wiem, pięknie rysuję, uczę innych rysować, pięknie śpiewam, jestem nauczycielem śpiewu, mam zdolności wychowawcze, jestem nauczycielem i tak dalej, ale nikt nie odbiera tego, że jestem okaleczona w dzieciństwie i to jest mój talent, to jest mój charyzmat. Wydaje mi się, że dla wielu może to być odkrycie, żeby też jakoś inaczej spojrzeć na swoje życie, na te zranienia, na to, jak mogę to wykorzystać, jak Pan Bóg chce to wykorzystać.
Tak jest. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że Pan Bóg nie chce dla nas żadnego zła. To, co się dzieje w naszym życiu negatywne, czy brak miłości, czułości, to nie jest tak, że Pan Bóg daje nam to, żeby później nas gdzieś tam uzdrowić z tego, żeby, no nie wiem, służyć temu. My jesteśmy słabi, nasi bliscy są słabi. Działają w nas różnego rodzaju słabości, namiętności, skutki
emocje.
Grzechu, pierworodnego emocje, uczucia, no wszystko. I w jakiś sposób to na nas oddziałuje. Natomiast tam, gdzie dzieje się zło, tam, gdzie jest grzech, tam Bóg rozlewa łaskę. I On potrafi to przemienić w dobro. Tu przykładem może być Hiob przecież, prawda? Na wielkiej tragedii Bóg zbudował jeszcze więcej dobra.
Czyli zaufanie.
Zaufanie.
To jest bardzo ważne. W jaki sposób ci, którzy słuchają nas z wypiekami na twarzy, mogliby wziąć udział w takich rekolekcjach, które prowadzi ojciec?
Najprościej trzeba by było wejść na stronę internetową Centrum Wiara i Nauka w Hebdowie. Jest to stary, ponorbertański klasztor, który od 1950 roku prowadzą ojcowie Pijarzy. Jest to niedaleko Nowego Brzeska, 30 km od Krakowa. Piękne miejsce nad samą Wisłą. i tam, zresztą nie tylko ja, tam ekipa jest dosyć duża, która posługuje takimi rekolekcjami. Można zobaczyć terminy, które są i zapisać się i po prostu wybrać się w podróż. Chociaż może dobrze jest o tym powiedzieć, ponieważ ja nie jestem zwolennikiem żadnych pielgrzymek charyzmatycznych, dlatego chcę się trzymać tego, co powiedziałem wcześniej, że każdy kapłan jest charyzmatykiem. Jezus działa na każdej mszy świętej. Bez względu na to, czy to będzie odprawiał ojciec Piotr, czy ojciec Józef, czy ktokolwiek inny, jest ten sam Jezus i On działa na każdej mszy. Wystarczy tylko wzbudzić sobie świadomość i pragnienie i przystąpić do komunii świętej. Przyjmujemy samego Jezusa do swojego serca. Jak On może nie uzdrowić? To jest piękne, że nie musimy czekać, aż ktoś przyjedzie albo aż ktoś zorganizuje. Każda msza święta, każda dobrze przygotowana spowiedź, każda dobrze przeżycie Eucharystia gwarantuje nam to, że Bóg działa w moim sercu. Jeżeli proszę Go o uzdrowienie, uświadamiam sobie, co to jest za zranienie. Jeżeli staję w prawdzie, że potrzebuję tego uzdrowienia, to może być krótka msza, bez organisty, o poranku, w najmniejszej parafii, ale to jest ten sam Bóg, ten sam Jezus i On da uzdrowienie, bo On chce każdego uzdrowić.
Ojcze, pięknie Ojcu dziękuję za tę wizytę w studiu Radia Niepokalanów. Ja wierzę, że to, co Ojciec nam powiedział, zaowocuje tym, że otworzymy się na Pana Jezusa, na Jego miłość, że zabijemy w sobie krowy, o których mówiliśmy, że otworzymy się po prostu na Boga, że będziemy ludźmi szczęśliwymi, no i spełnionymi w naszej wierze. Pięknie Ojcu dziękuję za to. Dzisiejsze spotkanie, ojciec Piotr Różański, rekolekcjonista, autor książek, kapłan i charyzmatyk.
Jak każdy kapłan w kościele rzymskokatolickim, bardzo dziękuję za zaproszenie, za wysłuchanie. Życzę dobrej i owocnej lektury, a tym, którzy odczuwają ten głód Pana Boga, zachęcam, aby wzbudzili w sobie to wielkie pragnienie przyjęcia Boga, Jezusa Chrystusa do swojego serca i świadomie przystąpili do sakramentu pokuty pojednania, do Eucharystii i wtedy Chrystus na pewno obficie wleje łaskę, która jest uzdrawiająca, umacniająca i uświęcająca i dzięki temu ta kulminacja, która czeka nas po śmierci, przynajmniej odrobinka, będzie już dostępna tutaj na ziemi.
Pięknie dziękuję. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.